Sportowa Łomża. Zapraszają Bartek Święciński i Sebastian Chrzanowski.
Dzień dobry, Bartek Święciński.
I Sebastian Chrzanowski.
Kłaniamy się nisko. Dzisiaj naszym gościem jest osoba, którą chcieliśmy z Sebastianem zaprosić już od dłuższego czasu, prawda?
No tak, w sumie zanim przedstawimy, to też gdzieś tam ta osoba w tym sporcie łomżyńskim funkcjonuje i też mam nadzieję, że dzisiaj będziemy mogli porozmawiać trochę szerzej, ogólnie o nie to jedy, o tej jednej dyscyplinie, tylko ogólnie o tym rozwoju tego sportu, bo faktycznie pan doktor ma gdzieś tam ten pogląd bardzo szeroki na to wszystko.
No właśnie, to naszym gościem jest doktor Jerzy Miller, trener taekwondo i propagator tej dyscypliny w Łomży. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Zastanawiam się, czy nie przedstawiłem pana trochę za skromnie.
Nie, wystarczy.
Bo nawet chociażby w opisie pana działalności, za który to całokształt otrzymał pan laura sportowego, czytam, że jest pan jednym z pionierów taekwondo olimpijskiego w północno-wschodniej Polsce.
Ja myślę, że panie doktorze, nawet jak ostatnio przeglądałem dokumenty, bo gdzieś tam się sile o taką, czy ja wiem, krótką taką historię polskiego taekwondo, to jako jeden z klubów w Polsce byliśmy współzałożycielami Polskiego Związku Karate, bo to tak się nazywało. I tam było tak zwane MKS Zorza, jako jeden z klubów. Z pięciu klubów tworzyliśmy między innymi z Andrzejem Drewniakiem, to karate kio, powiedzmy Kyokushin. Antoniukiem, ale uciekłem jego, z Shotokanu, tworzyliśmy Polski Związek Karate. Dopiero na bazie tego powstał Polski Związek Taekwondo.
No to słyszymy, że mamy właściwie w Łomży postać nietuzinkową, jeżeli chodzi o zasługi dla polskiego karate. A to czy nie czuje się pan trochę niedoceniany w tym mieście?
Czy ja wiem, raczej nie.
Może pan
tak.
Za mało afer wzbudza po prostu.
Znaczy ja powiem tak, gdzieś robię swoją pracę i staram się nie robić wokół siebie hałasu, bo myślę, że to czyny świadczą o mnie, a nie opowiadanie. Ja nie chcę się bawić w beletrystykę. O sobie tym bardziej.
No właśnie, jeśli chodzi o te czyny, też jak Bartek wspomniał, laur sportowy za całokształt działalności w tym sporcie w tym roku pan otrzymał, więc też gdzieś tam jest to takim powodem, może okazją tego, żeby podsumować tę działalność, jakby przez te wszystkie lata, co panu udało się zrobić dla tego taekwondo w Łomży w okolicy? Jakby tak pan miał w kilku dosłownych słowach podsumować, jak pan to widzi, bo też gdzieś tam, no, ile to łącznie lat było, które pan poświęcił na taekwondo?
48.
To jest też taka odpowiedź, jak się mówi, ile pompek zrobi Chuck Norris? Wszystkie. Więc może pan po prostu zrobił wszystko.
Ja też mam wszystko jedno.
No. No właśnie, a już zanim przejdziemy do odpowiedzi, to 48, czyli rozumiemy, że za dwa lata jakoś się
tak, 50-lecie, tak. Szykujemy się do 50-lecia. Ja powiem, że w 78 roku historycznie, jak sobie to przypominam, pierwszy raz poszedłem na trening taekwondo, to było w szkole numer 3, teraz już tej szkoły nie ma, to przy starym szpitalu i byłem bardzo zawiedziony, że to nie było karate, tylko było to taekwondo. Potem, jak już poznawałem arkany jakby sztuki walki, bo to była sztuka walki, potem dostała się dyscypliną olimpijską, nie żałuję.
No właśnie, to taekwondo nie jest gdzieś trochę w cieniu karate?
Nie, to troszeczkę wygląda inaczej. Karate jest może bardziej popularne, ale proszę popatrzeć, ile mamy odmian karate. Ja się naliczyłem 12. Taekwondo jako taekwondo, dokładnie WTF, tak to się nazywa, The World Taekwondo Federation, jest dyscypliną olimpijską. Mamy judo i taekwondo, koniec. Karate gdzieś tam starało się we Francji, miało wejść do Igrzysk Olimpijskich, no ale niestety nie udało się.
No to teraz mówimy, że karate nie jest tak dyscypliną olimpijską, taekwondo jest. I z czego wzięła się ta większa popularność, tak, karate, jeśli chodzi o takiego zwykłego zjadacza chleba, tak? No bo gdzieś tam w tym mainstreamie jednak, jeśli ktoś mówi, pyta się o jakieś sztuki walki, to odejmując te wszystkie MMA,
karate, KSW,
MMA i tak dalej, no to jednak gdzieś tam te karate jednak jest tym pierwszym albo drugim wyborem wszystkich tych osób, które się nie zajmują jednak sportem.
Znaczy mi się wydaje kwestia jakby Japonia, to tak jak mi się wydaje, byśmy porównywali samochody japońskie i koreańskie, które są bardziej popularne. Ja na przykład jeżdżę japońskim, mimo że trenuję taekwondo. A z czego to się już wzięło? Nie wiem, podejrzewam, że Japończycy jakby mieli większą siłę przybici, Koreańcy tu dopiero po nich wchodzili. Korea stosunkowo jakby wypłynęła, ja byłem w Korei dwa tygodnie, przyglądałem się, potężna dynamika rozwoju Korei. Mi się wydaje, że Korea gdzieś na samym początku postawiła na technologię, a potem proszę patrzeć, nawet teraz, jak się popatrzy na te samochody koreańskie, to już jest inna bajka.
No właśnie, to jest właśnie to, że Korea postawiła na naukę, na edukację, tak, na technologię. i to się opłaciło.
Proszę wierzyć, ja byłem 2 tygodnie, to był Puchar Świata w Korei i obserwowałem, byliśmy w Kukiwonie, to jest takie jakby centrum szkolenia taekwondo, to zostało bardzo mocno unaukowione. I nawet proszę patrzeć, że na Igrzyskach Olimpijskich Koreańczycy bardzo wysoko zostały. Jakby technologia nauczania, powiedzmy cała powiedzmy nauka służy dla sportu. I Koreańczycy na to bardzo mocno postawili. Są to mądrzy ludzie, pracowici ludzie. Aczkolwiek też nie uniknęli pewnych jakichś zawirowań. Tutaj pan redaktor pytał się, dlaczego taekwondo wyszło, a nie karate. Ja w pewnym momencie przez 4 lata prowadziłem kadrę olimpijską. Byłem szefem wyszkolenia Polskiego Związku i tam gdzieś miałem styczność z ludźmi. Okazało się, że też takie pewne założenia geopolityczne. Mianowicie najbogatszy człowiek Azji był Koreańczykiem, on był przyczyną i był członkiem MKOL-u. Plus Juan Antonio Samaranch, jego syn. A wiadomo, Juan Antonio Samaranch był szefem MKOL-u. To spowodowało, że ktoś to powierzchnię popchnął. Ja pamiętam, jak na dzisiaj widziałem się z Hiszpanami i mówię, no czy Hiszpan spowoduje to, że taekwondo zostanie wprowadzone do Igrzysk Olimpijskich, bo proszę patrzeć, taekwondo po raz pierwszy pojawiło się na Igrzyskach w Seulu.
To było trochę znamienne w sumie.
Tak, a dopiero pierwszy raz jako dyscyplina olimpijska pojawiła się w Sydney. To parę lat minęło od tego czasu. I tu było potężne lobby i hiszpańskie i koreańskie, że weszło powiedzmy taekwondo.
To też ciekawa rzecz, o której pan powiedział, to chyba jest też znak czasów, że gdzieś te dwie komórki społeczne, edukacja, nauka i sport, to dzisiaj już trudno jest to od siebie oderwać. Gdzieś powiedzmy nawet, że to ten sport się bardzo często łącza, nawet i musi łączyć z nauką, żeby z tego się nie zrobi efektów żadnych sukcesów.
Proszę mi wierzyć, że przez 4 lata, jak prowadziłem kadrę olimpijską, to jakby przyłączenie zawodnika do kadry olimpijskiej to było jakby uwarunkowane, bo mianowicie były badania lekarskie, szczegółowe były bardzo, jakby zawodnicy byli badani, plus badania biomechaniczne. I dopiero na tej podstawie zawodnik był jakby kwalifikowany do kadry olimpijskiej. Ja pamiętam ze swojej, miałem taką zawodniczkę, która Iwona Kosiorek się nazywała. Walczyłem, pamiętam, z ministrem Paseltem o jakby zakwalifikowanie jej do kadry olimpijskiej. Pamiętam, jak wtedy pan minister patrzył mi tak: panie trenerze, no nie ma ta pani wyniku. Rzeczywiście, nie miała wyniku kwalifikacyjnego. Ja pamiętam, któryś raz z kolei postawiłem to na zarządzie Polskiego Związku, że Iwona powinna jechać. I proszę mi powiedzieć, została wcielona jakby do kadry, wcielona, bo to tak można powiedzieć, siłą przeze mnie, zdobyła wicemistrzostwo świata. I pamiętam, z taką dużą satysfakcją pojechałem do ministerstwa, rozmawiam z panem Paceltem, mówię tak: panie ministrze, no się okazało, że ta Iwona Kosiorek jest wartościową zawodniczką. I minister Pacel odpowiedział mi coś takiego: to pan jest trenerem, pan wybiera. I rzeczywiście, słuchajcie, oprócz tego, że się jest trenerem kadry, to też trzeba jakby mieć pewien swój cel. Bo to ja widzę zawodniczkę, wynik nie zawsze jakby decyduje o tym, co ona uzyska na arenie międzynarodowej, bo się okazało, że tak, ona na zawodach mniejszych spalała się, ale bardzo mocno mobilizowała się na właśnie takie zawody, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata. Ona się potężnie mobilizowała. Dla mnie to była największa, powiedzmy, radość, którą ja, powiedzmy, jakby zdobyłem. I myślę, że pan Pacel też jest znakomitym, powiedzmy, trenerem, bo to on był jakby twórcą tego pięcioboju nowoczesnego. On tutaj były medale na Igrzyskach Olimpijskich pięcioboistów i trener naprawdę wysokiej klasy. I mi powiedział, to pan jest trenerem, miał rację. Walczyłem, udało mi się, wywalczyłem.
Czyli to jest gdzieś odpowiednia obserwacja danego zawodnika, zawodniczki i też odpowiednia ocena danego potencjału zawodnika.
Tak, panie doktorze, bo swego czasu, jeżeli panowie jesteście związani ze sportem, zawodnika trzeba obserwować. On inaczej zachowuje się na zawodach rangi krajowej, inaczej na eliminacjach, a inaczej zachowuje się na przykład na zawodach najwyższych, czyli Igrzyskach Olimpijskich.
Inaczej w ogóle na treningu, tak? Bo
tak,
to jest największa ta różnica.
A trening jest, może czasami do treningu podchodzić, no nie wiem, bardzo tak wybiórczo. I proszę mi, że wracam jeszcze jakby do tej zawodniczki. Naprawdę nie stawiam. Drugim też takim jakby, bo to jest jakby zawodniczka, którą ja prowadziłem w kadrze, ale miałem też takiego zawodnika, on się nazywał Bogdan Mioduszewski. I pamiętam jeszcze, to były takie te czasy Bruce'a Lee, kiedy mieliśmy przed salą, słuchajcie, kolejki się ustawiały i my robiliśmy takie sprawdziany. Pamiętam, jak dzisiaj ten Bogdan trzy razy startował i trzy razy w tych jakby w próbach sprawnościowych przegrywał. I potem pamiętam, jak się przyszła mi moja mama ze łzami jego w oczach prosić, żeby Bogdana przyjąć. I proszę zobaczyć, jak go przyjąłem. I on po czterech latach zrobił nam wicemistrzostwo polskie. Ale dlaczego wicemistrzostwo? Bo ja z nim rozmawiałem, Bogdan, mógłbyś walczyć o finał. Trenerze, ja sobie zaplanowałem, że przywiozę srebro. Ale ja chciałem złoto.
Specyficznie zawodnicy do prowadzenia, jakby nie patrzeć. Ale też wracając do tego, co mówił wcześniej Bartek, bo do tego połączenia nauki, edukacji ze sportem, pan też gdzieś tam jest przykładem, można powiedzieć, bo rozpoczynał pan w sporcie, później, mówiąc kolokwialnie, przyszedł doktorat, gdzieś tam zaangażowanie się w naukę też w tym obszarze, w którym pan się zajmował sportowo, tak? I z pana doświadczenia, jak te takie przygotowanie naukowe wpływa na obserwacje zawodnika, jego przygotowanie i jakby zrozumienie, w czym tkwi problem, jeśli chodzi o szkolenie konkretnych osób.
Tak, ja muszę, ciekawy temat, bo ja, moim promotorem pracy doktorskiej był profesor Sadowski. No i zastanawialiśmy, słuchajcie się, panowie, nad taką sprawą, jakie czynniki decydują o wyniku sportowym w taekwondo. Tych czynników tam sobie wybieraliśmy i się okazało w pewnym momencie, że pewne tezy zostały zburzone, bo to nie te czynniki. Czyli to nam, każdy zawodnik jest jakby powiedzmy pewną, posiada specyfikę. I niektóre jakby cechy czy zdolności są powiedzmy zdominowane, niektóre są mniejsze. Ale co będzie decydowało o wyniku sportowym? Psychika. Jeżeli ja się psychicznie poukładam, to w tym momencie to nam wyjdzie. Ja byłem swego czasu w Salzburgu, to tam też taki był duży turniej. Spotkałem się z trenerem kadry narodowej Australii. Polakiem zresztą. I zaczynamy rozmawiać. Ja mówię, słuchaj, no ty jak wybierasz zawodnika? Mówię, słuchaj, przede wszystkim głowa. Ale psycholog, bo proszę patrzeć, czy Stany Zjednoczone, czy Australia, czy Zachód, bardzo mocno pracują z psychologami. Bo zawodnik może spalić się podczas bardzo ważnej imprezy. I też jakby Andrzej Wroński, którego mieliśmy 40-lecie, ja go zaprosiłem, dwukrotny mistrz olimpijski, no mój dobry znajomy, mogę nazwać go nawet przyjacielem, mówię, Andrzej, powiedz mi, co było ci najtrudniej zdobyć, jak walczyłeś o igrzyska? I słuchaj, pierwsze igrzyska łatwo mi się zdobyło medal, drugi było trudniej, a trzecie było niemożliwe. Czyli o co chodzi, że tak, na pewno fizjologia i możliwości organizmu są już, im człowiek, zawodnik jest starszy, tym są powiedzmy słabsze, ale psycholog. Ja muszę być mentalnie nastawiony. I wracam jeszcze do tego trenera z Australii i słuchaj, 99% wyniku to jest psychologia, psychika. Jeżeli ta psychika nie usiądzie, zawodnik musi iść po złoto. To, co przypominam z tym Bogdanem. On sobie zaplanował srebro. Ale ja widziałem dla niego złoto. I był potencjał o złoto, tylko on nie walczył. Ja szeroko otwieram oczy.
Wychodząc już przegrał, tak?
Nie, on wychodząc wyszedł po srebro, mimo że walczył o złoto.
Ale to są takie, ja sam widzę, trenują dzieciaki w młodzieżowym ŁKS-ie, że są zawodnicy, którzy mogą być indywidualnie lepsi na treningu, ale na meczu kompletnie nie potrafią tego pokazać. I to ktoś, kto teoretycznie jest tak słabszy jest, piłkarsko, tak, to na meczu robi przewagę, bo on tam czuje się jak ryba w wodzie. A ten zawodnik teoretycznie lepszy? Nie. I to jest ten problem.
Mi się wydaje, że też jest kwestia psychologów. No my jeszcze, wracam jeszcze jakby do Instytutu Sportu, bo Instytut Sportu nam tych psychologów przydzielał. I proszę mi wierzyć, że teraz tak, psycholog będzie w tym momencie dobrze funkcjonował, jak on będzie tak, na treningu, na zawodach, przy wszystkich ważniejszych imprezach. To, że psycholog jest tylko raz, to jest troszeczkę za mało. Mhm. Wypełnienie testów jest dla mnie pewnym absurdem, nawet bzdurą. To trener jest najlepszym psychologiem, bo pan powiedział o zawodnikach ŁKS-ie. Tak, ale też widać potencjał. To trener widzi ten, powiedzmy, potencjał. Wracam jeszcze do ministra Pacelta, który powiedział, to pan jest trenerem, to pan decyduje. Zadecydowałem, ale proszę wiedzieć, że postawiłem na szale jakby wszystko. Zagrałem wabank.
Jeśli chodzi o tę psychikę, bo też pan wspominał o tym taekwondo, więc też gdzieś tam w sportach walki. My mieliśmy wielu w sumie zawodników, którzy też tam walczyli na różnych arenach i jeśli ktoś jakby wskazywał na swoją porażkę, to jak faktycznie przyznawał, że gdzieś tam...
Maciej Tercjak, Hubert tak, Sulewski też głowa, podkreślali, że głowa nie zagrała.
Ta głowa nie zagrała, że w ogóle zostawili głowę poza, tak, poza mato, poza areną i też w tym upatrywali swoje porażki. No i mówimy tutaj o sportach walki, ale czy Ocenia pan, że również to takie same znaczenie ta głowa ma również w innych dyscyplinach sportu, czy jednak ta psychologia jest szczególnie istotna tam, gdzie jednak ktoś sam indywidualnie odpowiada za swoje wyniki?
Znaczy nie, wydaje mi się, jak doszliśmy do piłki nożnej, ja nie wyobrażam sobie taką sytuację, powiedzmy, czy ja wiem, hipotetyczną. Idę na mecz, gdzie nie wiem, tam na ile tam, na 50 tysięcy kibiców?
No, i gram, takich dobrych, tak.
Prawda? I gram, plus ogląda mnie miliard jeszcze gdzieś tam. Jaka jest potężna presja. Mimo wszystko proszę wiedzieć, że to jest potężna presja. I to jest sztuka pan, są opanowanie.
Też, są też takie populizmy typu presję, to ma pielęgniarka w szpitalu, tak?
Tak, tylko jeżeli jest dobrym fachowcem, to w sumie ona jakby działa w samotności. I ta, powiedzmy, presja tej pielęgniarki, czy ja bym to nie, to jest jakby
mistrzostwo populistyczne, tak, to ja bym...
Ale tu jest w tym momencie, ja sam pamiętam, jak startowałem jako, powiedzmy, zawodnik, pamiętam początek walki, koniec. Mało tego, też czasami ja przyglądam się... Wracamy do piłki nożnej. Trener, który krzyczy. Trener nie musi krzyczeć podczas meczu, bo zawodnik tego nie słyszy. I teraz kwestia, czy on jest wysoko reaktywny, czy nisko reaktywny. Drużyna, czy zawodnik musi dostać pewien plan działania. To w przerwie na spokojnie wkładamy to, co chcemy zmienić. Krzyk to jest jakby słabość trenera. Tak mi się wydaje.
Mówiliśmy o tej nauce. Czy dzisiaj nauka jest niezbędna? Czy dzisiaj trochę musimy odchodzić od tego tak zwanego nosa trenera? Czy już dzisiaj nauka nam zastąpi?
Panie redaktorze, ja myślę, że tak. Ten nos trenera jest istotny, bo proszę popatrzeć, że piłka nożna miała najwyższe jakby swoje notowanie, czy boks, przy trenerach, którzy operowali swoim nosem. Ale my mamy już teraz takie jakby czasy. Proszę popatrzeć, nawet jeżeli zawodnik ligowy jest jakby wprowadzany do gry, on przechodzi badania szczegółowe, lekarskie, powiedzmy motoryczne, fizjologiczne, biochemiczne. Czyli jak musimy zobaczyć, co jest wewnątrz człowieka, co możemy z niego zrobić. Bo teraz tak, nie każdy może być jakby przystosowany do odpowiedniego, powiedzmy, powiedzmy treningu. Trening to jest jakby potem wynik. Nad psychiką się pracuje. To trener pracuje nad psychiką. Psycholog jest jakby do wyciszania albo do pobudzenia. Jest potrzebna nauka, bo ona jest niezbędna. Co możemy poprawić? Jak możemy poprawić? Ja nawet patrzę w przypadku sportu walki, istotnym elementem, gdzie zawodnicy zmagają się z masą ciała. Co wtedy się okazuje? To specjaliści od budowy ciała są w stanie określić, ile my możemy, w jakiej kategorii wystartować, jak zafunkcjonować, bo zbijanie wagi, nie wiem, dzień przed zawodami, to jest zły pomysł.
Czy trochę nie brakuje nam też tej indywidualizacji treningu?
Czy ja wiem, ja myślę, że przyglądają się, wracam jeszcze jakby do tych już bardzo wysokich, tam jest indywidualizacja treningu.
No tak, ale nawet schodząc na ten poziom, powiedzmy, Łobrzyński, czy to nie jest trochę, przyjdę, zrobimy trening, wszystko dobrze i spadam.
Okej, to ja już ciekawy pan poruszył temat. Tak, to teraz jakby nie dotykając nikogo z żadnych trenerów, to czyli tak, czy pracujemy dla pieniędzy, czy pracujemy dla idei?
Część mówi otwarcie, że dla pieniędzy.
Zależy kto.
Jeżeli pracujemy dla pieniędzy, to jest przychodzę od do, przeprowadzam trening, idę do domu, czy nie ma tej duszy. Proszę mi wierzyć, ja praktycznie niedługo będę mieć 50 lat, gdzie ten trening taekwondo, no bez mała 30 parę lat byłem jakby w treningu i robiłem razem z zawodnikami, to jeżeli jest trening dla grupy, to też jest indywidualizacja. Musi być indywidualizacja, bo w zależności od okresu, raz jednemu zawodnikowi poświęcałem więcej czasu, raz mniej. Przykładowo, kiedy jest okres przygotowawczy, to moja jakby rola jest, żeby tych słabszych podciągnąć. Kiedy zbliżamy się do zawodów ważnych, niestety pracuję z liderem. To jest lider, jakby on robi wynik, on ciągnie. Panowie nie pamiętacie, ale Bruce Lee. To taki, powiedzmy, jakby ikona tych sportów walki. Proszę patrzeć, że wejście smoka, ja pamiętam, wtedy byłem w wojsku, to sale były pełne. My pierwszy trening, jak my mieliśmy, ja go oglądałem spoza sali, czyli jakby z okna, ale z drugiej strony. Na tą salę w szkole numer 3, która nie była duża, weszło 100 parę osób. Nieprawdopodobne. A druga setka odeszła. I teraz z tego, proszę wiedzieć, ja czasami jak idę na trening i przyglądam się, co nasi młodzi adepci robią, tak, oni przede wszystkim tak, gdzieś te komputery ich zjadły. I teraz naszą rolą to jest usprawnienie ich. My zaczynamy szukać tych talentów, tylko proszę wiedzieć, że już ten poziom jakby poszedł tak wysoko, bo na pewno panowie się ze mną zgodzicie, muszą być klasy sportowe. Mhm. Jeśli inne miasta większe mają klasy sportowe, to jest wyselekcjonowana jakby młodzież, czy dzieci, jakbyśmy to nazwali, to nie możemy z nimi rywalizować. Wrona nie będzie rywalizowała z Orłem.
No to coś, co nam się przewija tutaj
pana
bardzo często.
Nie słuchał ten wcześniej, ale praktycznie każda osoba, która pytała, jak była przyszłość jego dyscypliny w tym łomżyńskim środowisku sportu, to jednak wskazuje, że te klasy sportowe są czymś w rodzaju must have, także one muszą być, bo bez tego w pewnym momencie, znaczy bardzo szybko tak naprawdę, zderzamy się z tym sufitem, że gdzieś tam z jednej strony faktycznie dziecko musi wybierać między sportem i nauką, a tutaj jeśli robimy klasę sportową, to takiego wyboru nie ma, bo to wszystko jest dopasowane. A z drugiej strony to też w mojej ocenie jednak gdzieś tam się pojawia ten czynnik ściągnięcia takiej osoby, zmotywowania jej do trenowania, do udziału w treningach, kontra te komputery i te wszystkie zajęcia, które odciągają.
Tak, przede wszystkim dodatkowa jednostka treningowa, tak? No to jest najważniejsze, godziny treningu.
Tak. Słuchajcie panowie, jeżeli przykładowo weźmy AZS Olsztyn, który mają 2 godziny treningu przedpołudniowego, 2 godziny popołudniowego, mhm, plus selekcjonowana młodzież i my chcemy z nimi rywalizować i trenujemy 3 razy w tygodniu po godzinie, no tak, o czym rozmawiamy? Okay. To po prostu jakby jest ucieczka. Druga rzecz, ja też swego czasu, wracam jeszcze jakby do tych swoich historycznych, jak prowadziłem kadrę, mieliśmy to taki Patryk Stańczak, to był trener kadry w olimpijskiej Francji, zresztą komplet medali na Igrzyskach Olimpijskich w Sydney, to czyli to jest wysoka klasa trenera. Ja mówię, ty Patryk, no dobrze, w tym momencie jak przytrzymujesz tych zawodników? Tylko tak, przyglądam się kadrze olimpijskiej Francji, większość to są czarnoskórzy.
Podobnie jest piłce nożnej.
Tak. I teraz, ale to też tych ludzi trzeba zmotywować, bo ja też przyglądam się na przykład studenci, którzy mają indywidualny tok studiów. No dobrze, studia są istotnym elementem, bo dają wiedzę. Ta wiedza potem będzie potrzebna do dalszej kontynuacji. Czyli co? Koszt zaliczenia to będzie minus wiedza, gdzie nie byłem na zajęciach? I potem się okazuje, że tak, był dobrym zawodnikiem, a jest słabym trenerem. Dlaczego? Brak wiedzy. Ta nauka jest naprawdę bardzo istotna. Ja jeszcze wracam jakby do swoich badań. Tutaj mam, nawet sobie wypisałem, że 40 publikacji naukowych, łącznie z piłką nożną, wszystkich powiedzmy badałem. I też analizowaliśmy pewne jakby, zależności, co charakteryzuje zawodników, czym się powinni charakteryzować. Muszą być pewne te cechy motoryczne, dominujące.
Czyli?
Na przykład szybkość w taekwondo, szybki czas reakcji. W piłkarzy, jak mierzyliśmy, też dobra koordynacja musi być, powiedzmy, ruchowa.
No tak.
Prawda? Wracam do taekwondo. Na pewno siła. W piłce też ta siła będzie miała istotne znaczenie, bo co z tego, że ja kopnę piłkę, ona doleci do połowy mojego powiedzmy założenia. Czyli ta motoryka musi być na pewnym optymalnym poziomie, żebym ja potem zaczął budować. Nie mogę, zrobić z wróbla orła. Nie ma takiej koncepcji.
Ale to też w zależności od tego, jakie ktoś ma predyspozycje, tak, w konkretnych jakby obszarach, to też może uprawiać pana zdanie konkretny sport. To nie ma tak, że w każdym sporcie jakby, jakby faworyzowane są te same jakby umiejętności, tylko jednak gdzieś tam nacisk kładzie się na inne obszary, tak?
Tak, ja wracam jeszcze to, na samym początku rozmawialiśmy o tym Eindhoven i przyglądamy się też na przykład potędze tego. Słuchajcie, wybór. Czyli jeżeli mamy dziecko, które chce za wszelką cenę grać w piłkę nożną, a ono na przykład jest skocznościowo wybitne, niestety tego zawodnika na pewnym poziomie, ja myślę, że to junior, młodzieżowiec, trzeba przekazać do lekkiej atletyki, bo tu jest jego talent. To samo, jeżeli mamy wybitnego, powiedzmy, lekkoatletę, ale który jest na przykład bardzo dobrze przygotowany koordynacyjnie, bardzo dobrze motorycznie, będzie znakomitym piłkarzem. Tu trzeba to zrobić. Nie za wszelką cenę wynik. Wynik nas, co, słuchajcie, panowie, na dzień dzisiejszy najważniejsza impreza to są Igrzyska Olimpijskie. I to jest jakby zamykane. W piłce nożnej są Mistrzostwa Świata. Piłka nożna nie istnieje na Igrzyskach Olimpijskich, ale Mistrzostwa Świata, ja nie wiem, czy nie są ważniejsze od Igrzysk Olimpijskich.
Pewnie tak. Pewnie tak. To rozmawiamy prawie 25 minut, więc teraz dobry czas, żeby trochę oddechu złapać i po krótkiej chwili muzyki do państwa wracamy do rozmowy z naszym gościem. No i wracamy po przerwie. Naszym gościem jest dr Jerzy Miller. No i tak, to może zapytamy o te sukcesy pana.
Ja sobie zrobiłem
wiemy, tak, mówimy, wiemy, żeby nie było, że tak, mamy tutaj,
wiem, że się pan przygotował.
Że jest jakiś farmazon. No. Tak.
Że nie jedzie na farmazonie.
Że nie jedzie na farmazonie.
Zastanawiałem się tak, jak jakby do tego wszystkiego dojść. I teraz tak. Czy pokazać to od strony klasyfikacji, czy od strony emocji? Bo teraz jakby największą emocją dla mnie jest moja córka, którą jakby ja ją trenowałem, która tak, wcześniej trenowała taekwondo, potem odeszła ode mnie od taekwondo, potem wróciła. I niestety ona była tak, dla mnie takim, powiedzmy, największym motorem napędowym do tego wyniku, bo jakby jej osiągnięcie to jest zakwalifikowanie się, brała udział w sztafecie olimpijskiej. Tutaj jakby startowali tacy wybitni zawodnicy, że na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie biegła z tym zniczem. Ja ją widziałem, ja mówię, Marta, no dobrze, niosła, biegłaś z tym zniczem olimpijskim, czego się obawiałaś? Tato, że mi zgaśnie ogień. Powiedzmy, taka pierwsza emocja to była jakby tu. Drugą, jak prowadziłem kadrę olimpijską, to powiedzmy, ciężko było się przybić, bo już te taekwondo jakby weszło do tych igrzysk, to ten poziom poszedł. To moja zawodniczka, którą prowadziłem, Iwona Kosiorek, zdobyła wicemistrzostwo świata akademickie. Marcin Ruta był brązowy medalistą. I to jakby sprawdzenie się jako trenera. No może tego hymnu nie zagrali, bo gdzieś ten hymn, no niestety za drugie miejsce nie grają. Trzeba pierwsze zdobyć. Jeśli chodzi z kolei o klubowe, dało mi to, znaczy klubowe osiągnięcia, tak sobie tutaj wypisałem, byliśmy 19-krotnie wygrywaliśmy współzawodnictwo sportowe w byłym województwie łomżyńskim, czyli byliśmy poza konkurencją. Nie będę to przeliczał na medale, bo nie chciałbym kogoś pominąć. Mhm.
Ostatnio, no to za dużo pewnie by zeszło.
Tak. Ale... Ostatnio jeden z pracowników urzędów miejskiego mówił tak. Czy mógłby pan mi podać swoich medalistów? Ja mówię, nie, bo nie chciałbym kogoś pominąć. I spotkałem się z czymś takim, że na Facebooku dostałem trenerze, a ja też zdobyłem medal. A ja go nie zapisałem. Kucha. Mhm.
No właśnie.
Kucha. Ja też nie unikam, proszę wiedzieć, że w pewnym momencie tak jak gdzieś wybiegam do tyłu, ja powinienem to jakby robić kroniki roczne, gdzieś to wszystko dokumentować.
Znamy takiego, kto robi.
Ale nie było czasu. Proszę wiedzieć, że jakby sezon zaczynał się i kończył, ja byłem de facto sam, gdzieś musiałem i tak, i jako prezes pracowałem, jako trener, jako psycholog i sprzątaczka i woźna, gdzieś w... Ten trener taki, oni w pewnym momencie był onibusem, nie była na to czasu.
No to jak to jest, że mamy w Łomży takiego człowieka, który był trenerem kadry olimpijskiej, człowieka, którego wychowanka biegła ze zniczem.
Córka
jeszcze do tego.
Ale
też wychowanka. To mamy takiego człowieka i on właściwie jest w cieniu. Tych wszystkich osób, które właściwie jakby się gdzieś powiedziało sprawdzam, no to jest pustka, nie ma kompletnie nic.
Ale panie doktorze, co pan powiedział, no nie? Lans. Ja zawsze jakby, powiedzmy, od tego lansu uciekałem, bo uważam, że o człowieku świadczą jego czyny. To nie ja opowiadam o swoich zasługach, to historia o mnie.
Ale coś... może czasami trzeba się właśnie pochwalić.
Pan dobrze wie, że jak pan...
Znamy ludzi, którzy...
Pana, tak, niech pana nie pochwali, pan sam. Dobrze się nie zaprezentuje. Tak.
Bo są ludzie, którzy chwalą się i są uważani za fachowców, mimo że nie mają czym się chwalić. A i tak ludzie uważają, bo dane nazwisko gdzieś krąży w tej przestrzeni sportowej, publicznej i samo to, że nazwisko krąży, ludzie rozumieją, że jest fachowiec.
Powiem tak. Taekwondo trenuję bez mała 50 lat i gdzieś zostałem nauczony pokory, bo nie sztuką jest wygrać. Bo sukces ma jakby inne przełożenie. Kiedyś Dorota Stańska powiedziała takie mądre słowo, że wielkość człowieka jest określona jego ilością powstań po każdym porażce. I proszę wiedzieć, że to nie jest tak, że te wyniki były, tylko ja w pewnym momencie prowadząc tą ekipę, kiedy doszliśmy jakby do tych wysokich wyników, 6 lat zamykałem cykl. I w pewnym momencie tak mówię, panowie, albo zaczniecie trenować, albo ja z tego rezygnuję. I zaczęli trenować, czyli zaczęły się wyniki. I proszę wiedzieć, że zdobywanie tych wyników dawało mi taką pewną satysfakcję, poczucie, kiedy zawodnik i trenerze, uzyskałem to, co chciałem. Dzięki trenerowi. To daje dla mnie największą, powiedzmy, jakby satysfakcję. A kwestia, że gdzieś się tam nie powiedzmy, w przestrzeni nie zafunkcjonowało, czy błąd? No bo nie, taki charakter mam.
Bo czy nie wiem, czy ktoś z pana doświadczenia, z pana wiedzy tutaj w Łomży korzysta, jeśli chodzi o budowanie, powiedzmy, tak, tego łomżyskiego sportu, biorąc pod uwagę holistyczne podejście.
Znaczy mi się wydaje tak, bo mam jakby taką pełną satysfakcję, dalej będę z kartki się posługiwał, że jakby klub teraz przejęła moja córka i ona, powiedzmy, z zięciem to razem robią. Jestem, powiedzmy, usatysfakcjonowany, że na tym etapie, co my robimy, rozbudowaliśmy te kondo, gdzie mamy swój obiekt, gdzie mamy sprzęt. I proszę wiedzieć, że te sekcje, no niestety nie opieramy się tylko jakby teraz na taekwondo, bo mamy tak i taekwondo dla dzieci i młodzieży, jest i crossfit dla dzieci, jest i w przedszkolu jesteśmy, mamy crossfit dla dorosłych i mamy indoor cycling, mamy biegi, to bardzo szeroko poszło. Mi się to w tym momencie i w tych czasach jakby zachęcamy do sportu, motywujemy. Ja myślę, że z tego coś się urodzi, tylko że teraz tak, to się okazało, to jest wszystko komercyjne. Niestety za wynikiem idą pieniądze. No to idzie powiedzmy czas, nie? I teraz my musimy jakby to sobie wszystko poukładać. Wydaje mi się, ja nawet rozmawiałem swego czasu z prezydentem i z naczelnikiem odnośnie zbudowania czy stworzenia centrum sportu walki. Przecież mamy i zapasy mamy.
Słyszeliśmy chyba.
Kiedyś to było na zaawansowanym etapie. Tak,
tak. I to gdzieś w pewnym momencie dalej, to jest jakby teraz moim takim celem. Tak jak powiem, że co bym chciał, ja im pomagam, bo gdzieś tam funkcjonuje.
Znaczy pan pomaga jakby klubowi swojemu, a też pewnie Bartkowi chodziło o takie szersze podejście.
Bo dużo się mówiło na przykład, Andrzej Wojtkowski wspominał chociażby o strategii łomżyńskiego sportu. No ale to środowisko łomżyńskie chyba trochę jest takie, że każdy sobie rzepkę skrobie, ten uważa, że jest lepszy od tego, ten uważa, że jest lepszy od tego i...
Ale tak, tylko my się wydaje, że
w tym łotku.
Takie pomysły, bo proszę wiedzieć, że to, że my mamy teraz klub, bo proszę wiedzieć, że my mamy tych sekcji, już panu tak nie będę liczył, bo już nie będę, że jakby ilościami, ale mamy tak. 3 sekcje taekwondo, 1 sekcja crossfitu dzieci. W przedszkolach mamy 3 grupy, to jest około 200 przedszkolaków objętych szkoleniem. Tu liczymy, tu będzie chyba nasza siła. Crossfit, 4 sekcje, indoor cycling, 2 sekcje, biegowa, 1 sekcja. To jest pewien potencjał. Ale zaczynamy jakby budować tą motoryczność, budowanie też jakby pewnego, czy ja wiem, takiego lobby sportowego. I teraz ten obiekt jest niezbędny, potrzebny po to, żeby budować. Tylko dalej, ja pamiętam, to spotykaliśmy się, Zbyszek Malarzewski, Karol Łebkowski.
Podopieczny Zbigniewa Malarzewskiego został dzisiaj wicemistrzem Polski. Był finał w boksie kadetów. Olimpiada Dzieci i Młodzieży, wicemistrza zdobył.
I teraz proszę popatrzeć na jedną rzecz. Jeżeli chcemy cokolwiek zrobić, to musi być tak. Mamy jakby tą bazę materialną, czyli złożoną z zawodników. Ale nie mamy tej, powiedzmy, bazy infrastruktury. Bo my na przykład mamy swój obiekt, ale proszę powiedzieć, że większość, tak jak ŁKS, czy ŁKS ma swój obiekt? Nie ma.
No nie.
Wie pan, co mi się wydaje, że ten świat sportu walki w Łomży to jednak jest tak bardzo usamodzielniony, tak? No bo Akademia Medyk Łomża, jak pan wspominał, ma swój obiekt.
Fight Club ma swój.
Maciek Tercek z Hunter Kickboxing Łomża też ma swój
Black
obiekt.
Black Horse też ma swój.
Tak, i teraz pytanie z perspektywy tych innych klubów. Co im ma dać taki ośrodek, takie centrum sportu walki, czego teraz nie mają, tak? No bo ja rozumiem, żebyśmy stworzyli jakieś, teoretycznie, tak? Centrum sportów zespołowych, albo lepiej z piłki nożnej, to wtedy jest tak, że wszystkie kluby razem przychodzą, mogą korzystać z tej samej opieki medycznej, opieki psychologicznej i tak dalej, a z perspektywy tych klubów, to my wiemy, że te kluby prowadzą bardzo przedsiębiorcze osoby, doświadczone, jakby mam wrażenie, że nie potrzebuje teraz pomocy, żeby ktoś jeszcze im mówił, co mają robić, tak?
Ja myślę, że tak. Ja jestem zafascynowany też Eindhoven. Miałem okazję, chyba 2 razy byłem w Holandii, w Eindhoven, i przyglądałem się właśnie potędze tego sportu holenderskiego. Mi się wydaje, że tak, łączenie na kogoś na siłę to jest złym pomysłem, ale dla tej piłki nożnej, bo taki banalny rzecz, to zapytam się tu drugiego pana redaktora, czy mamy przychodnię sportowo-lekarską w Łomży?
No właśnie.
Prosta odpowiedź.
Czy wszyscy korzystają z jednej
ogólnie, strony. Ogólnie prawda jest taka, że jeżeli chodzi o Łomżę, to jest ogromny rynek, który jest, jest ogromna luka, jeżeli chodzi o ten rynek sportowy. Ogromna jest bardzo, jest, nie ma trenerów, tak, masz, nie ma specjalistów.
Nagle masz początek sezonu i masz, nie wiem, 300 dzieci do przebadania.
Tak, nie ma czegoś
i
takiego.
I proszę patrzeć, tak, zacznę jakby specjalnie sprowokowałem, ale proszę patrzeć tak, czy mamy fizjologów, czy mamy biomechaników, chodzi mi o taką, jakby uczelnia może to, powiedzmy, pomóc. Tylko, że tak, raz, że kluby nie są zainteresowane, bo przychodzą się tak, zapłaci składkę, powiedzmy odwali trening i robi, powiedzmy, swoje. A teraz, jeżeli byśmy chcieli stworzyć, to nawet tak z prezydentem Chrzanowskim rozmawiałem, to mówi tak, słuchaj, po co łączyć się? Nie ma takiej potrzeby, bo teraz znów się pokłócimy, że każdy chce mieć w tych samych godzinach.
No tak.
Proszę bardzo, zróbmy, jeśli to będzie piłka, to zróbmy dla tej piłki nożnej wszystko, co najlepsze. Co będzie wspólne? Obsługa medyczna, biomechaniczna, fizjologiczna. To, co jest jakby potrzebne dla tego sportu jakby uzupełnieniem. To będzie wspólne. I to będzie wspólne. Dalej, a może rola Mosiru też by była, powiedzmy, inna. Niech ten Mosir jakby bardziej w tym momencie zaciekawi się. Nie tylko, że znowu zaczynamy liczyć kasę. Ile tej wpłynie do kasy Mosiru? A co my z klubów, jako kluby mamy z Mosiru?
Boiska za złotówkę.
No my nie korzystamy z boiska.
Ale, no, możecie, ale możecie.
Prawda?
Ale mógłby nas jeździe na
boisku. I teraz proszę patrzeć, jeżeli ja myślę, że, nie wiem, czy się pan redaktor ze mną zgodzi, bo jakbyśmy tu mieli tą, powiedzmy, piłkę nożną, to stwórzmy takie warunki dla nich, żeby oni mieli możliwość zagrania w tej pierwszej lidze, czyli, przepraszam, w ekstraklasie, tak? Bo to jeszcze to chyba teraz ekstraklasa jest. I to samo, stwórzmy takie. Dalej, proszę wiedzieć, że ja nawet myśląc, że przykładowo jest zawodnik, który taekwondo, może żeby nie dotykać, kończy szkołę średnią, ma maturę, idzie na, powiedzmy, na uczelnię. No niech będzie to Akademia Łomżyńska. A gdzie sparing partnerzy? Tadam, niespodzianka. On nie jest sam w sobie. Ja myślę, to samo będzie w lekkiej atletyce, bo jeżeli mam mieć, to muszę z kimś biegać, z jakimś sparring partnerem.
Nie, no to ludzie też, ogólnie część ludzi, mam wrażenie, w naszym środowisku sportowym nie jest świadoma, że my wszyscy razem jeździmy na tym samym wózku, tak? I gdzieś tam, wiadomo, że nie bezpośrednio, ale pośrednio sukces w jednej dyscyplinie też predysponuje jakiś rozwój w kolejnej.
A to, co pan Jerzy powiedział przed przerwą muzyczną, mówił o braku wiedzy. Ja też zapytam, no pan jest doktorem. No i czy pan mimo tego, 50 prawie lat w zawodzie, czy pan cały czas jest na bieżąco z nowinkami, pan się czyta, dowiaduje, uczy, bo mamy takie wrażenie nieodparte, że część osób, które już jest ileś lat w danym zawodzie, w danej dyscyplinie, zatrzymała się na etapie, jak zaczynała. I no, ona już wszystko wie, ona wszystko przeżyła. Uwierz mi, będziesz miał tyle lat doświadczenia, co ja, to wtedy zobaczysz.
Zobacz, zanim jeszcze pan doktor odpowie, że faktycznie ta granica przebiega w pewnym momencie, tak? Powiedzmy, gdzieś tam dzisiejsi 30-35-latkowie, a starsze pokolenie, że gdzieś tam te osoby starsze nie mają tej pokory, jeśli chodzi o potrzebę uczenia się całe życie.
Znaczy powiem tak, ja jakby cały czas ten jestem, bo uczestniczę jakby na bieżąco. Pełnię też rolę dyrektora do spraw naukowo-szkoleniowych w związku. Gdzieś jestem cały czas i muszę być, powiedzmy, na etapie. W momencie, kiedy idę...
W momencie, kiedy idę
na te szkolenia czy na seminarium, muszę być przygotowany. Nie mogę operować starymi, powiedzmy, datami. Starą, powiedzmy, bo to jakby nie przechodzi. Jestem weryfikowany momentalnie. Oprócz tego, proszę patrzeć, to, że mam jakby, jestem tak i naukowo przygotowany, ale też mam tą najwyższą klasę. Trener klasy mistrzowskiej. I teraz, jeżeli byśmy przeanalizowali, to mi się wydaje, że ministerstwo też troszeczkę robi błąd. Bo teraz tak, czy jest taki zawód trener?
No dzisiaj...
Prawda?
Tak.
No to bardziej jako nauczyciel funkcjonuje.
Tak. Proszę popatrzeć, ja jeszcze wracam, jakby... Jak są, my też realizujemy programy ministerialne i taki, który jeden, tu sobie zapisałem, umiem pływać, to też gdzie ja funkcjonuję w tym programie. No i tam jestem, to może poprowadzić instruktor. A dlaczego nie może powiedzieć o trenerze klasy mistrzowskiej? Czyli są takie same pieniądze, takie same drabinki. Wracam jeszcze do tego złego systemu komunistycznego, który poustawiał mimo wszystko ten sport, gdzie trenerzy byli troszeczkę gradowani, że też niektórych trzeba może zmotywować do tego, żeby oni się, powiedzmy, uczyli. Mało tego, ja chcąc jakby prowadzić kadrę olimpijską, to musiałbym co najmniej mieć trenera klasy pierwszej. Jeśli nie mam tej klasy pierwszej, nie prowadzę. Chcąc na przykład skończyć jakby w ministerstwo dawało mi wcześniej, to musiałem mieć odpowiedni wynik. Nie zdobywałem wyższej klasy, tylko dlatego, że miałem doświadczenie. Nie, wynik musiał być. Wynik był jakby podstawą uzyskania wyższej klasy. I to motywowało. Mało tego, na zarobkach, pamiętam, w klubie też było to jakby poukładane w grupach. Im wyższa klasa, tym wyższe pieniądze.
No dobrze, ale to z jednej strony sugeruje pan, że w takim razie może trochę teraz nie opłaca się tak rozwijać, czy zdobywać wyższą kategorię, a z drugiej strony jednak cały czas, jakby ja też się z tym zgadzam, co powiedział Bartek, że mamy, można powiedzieć, dwie kategorie. Nie generalizuję oczywiście wszystkich, że wszyscy są tacy sami, ale jednak widzę, że wśród tych starszych trenerów jednak jest takie podejście, jak mówi Bartek, że oni zdobyli kwalifikacje 30 lat temu i do dzisiaj nic się nie zmienia. Każą robić kółka, rozgrzewkę, to jest 10 kółek wokół boiska, na bieżni i tak dalej. A z drugiej strony mamy trenerów, którzy są w moim wieku i młodsi w wieku Bartka, którzy nawet są naszymi gośćmi w audycji, to jednak widać, że podchodzą do tego w taki sposób bardzo holistyczny, bardzo szeroko i na to patrzą w ten sposób, że to jest też ich sposób na życie, na zarabianie, na zarażanie innych ludzi pasją do tego sportu i oni też nie rozwijają się po to, żeby zarabiać więcej pieniędzy, ale oni sami widzą, że gdzieś jest jakiś brak w ich wiedzy i sami siebie wewnętrznie motywują, że muszą ten brak nadrobić, tą lukę uzupełnić.
Tak, panie doktorze, ale sam jest cel. I to jest jakby ważną rzeczą. Cele mogą być Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, Igrzyska Olimpijskie. A jeżeli my tylko robimy ten nasz grajdołek, że to są, powiedzmy, te zawody w ramach szkolnego związku odbywają się obojętnie, kto pojedzie, to będzie załatwione, to musi być cel. I proszę wiedzieć, ja za każdym razem, jak stawiałem sobie, co stawiałem sobie cel. Też młodość co ma, taką trochę taki brak troszeczkę pokory. Już wynik za każdą chwilę i lans. To, co pan wcześniej mówił, no nie? Nie, to tak nie. Tu musi być
nawet
nie
tylko młodość, bym powiedział,
tak,
jeżeli
tu
chodzi
musi
o ten
być,
las.
Ale młodość ma. Szybko i teraz. Nie, tu musi być pokora. To musi być pewne przemyślenie. Ja muszę panu powiedzieć, że wracam jeszcze jakby do kadry olimpijskiej. Trener to też jest od tego, bo mieliśmy tak, i psychologa mieliśmy, i był biomechanik, i był fizjolog, i był biochemik. Oni to robili, bo oni są specjalistami, ale ja muszę wiedzieć, za który sznurek pociągnąć. I ja się przy nich uczę, bo oni mnie uczą. Oni mnie uczą. Ja nie jestem aż taki mądry. Moim celem jest, żeby zawodnika optymalnie przygotować do zawodów najwyższej rangi. Tylko tak, inne jest przygotowanie do Mistrzostw Polski, inne do Mistrzostw Europy. A jeszcze inne do Igrzysk Olimpijskich. Mistrzostwa Polski mamy co rok. Igrzyska Olimpijskie to 4. Czyli co, będę się co 4 lata sprawdzał?
Są dyscypliny, że mam w których mam wrażenie, że co 2 tygodnie jest jakieś Mistrzostwo Polski.
No rewelacja, tu już w ogóle.
I tych mistrzów Polski się zbierze do kupy przez rok, to okazuje się, że tak mistrzów Polski jest 200. 200 mistrzów Polski i mistrzyń Polski jeszcze do tego.
Ale ja myślę, panie doktorze, tak, Ministerstwo Sportu jakby w pewnym momencie też się gdzieś tam, takie moje zdanie oczywiście, mogę się mylić, gdzieś się, powiedzmy, pogubiło, zaczyna się powoli jakby chwytać, bo teraz tak, no dobrze, jest ważny ten medal na Igrzyskach Olimpijskich, ale jeżeli mamy tą piramidę, my musimy wybrać z
no to tam coś leży. Tak. Właśnie to.
Musimy podnieść ten diament.
Przecież te ostatnie Igrzyska były fatalne w naszym wykonaniu.
No i teraz tak. Porażka.
Wspominał pan o tym Eindhoven i ogólnie Holandia, sprawdziłem sobie teraz, no blisko 18 milionów mieszkańców. Polska blisko 40
razy
milionów.
Znaczy, no, dwa razy milion.
I co się dzieje, że taka Holandia potrafi być dobra praktycznie w każdej dyscyplinie sportu, w drużynowej, jak piłka nożna, to nawet nie będę wspominał, taki malutki kraj, a Polska nie potrafi. I z czego to wynika? Czy my po prostu mamy inne systemy, my nie żyjemy dla sportu, my nie żyjemy sportem? Tak jak w Holandii na przykład?
Znaczy ja myślę, bo tak jakbyśmy popatrzcie na piłkę nożną, bo tak, w piłce nożnej są duże pieniądze, ale też nie ma wyniku.
No, no u nas właśnie jest ogromna
prawda?
Kasa
jest,
i nie ma.
Przywrócenie. Ja myślę, że to są cele. Bo proszę mi wierzyć, ja czasami, jak jestem w domu i coś nie robię ze sportem od dłuższego czasu, to mnie wozi. I żona mówi, no wiesz co, musisz chyba na jakieś zawody pojechać. Ale też jakby przyglądam się tych trenerów, których ja wyszkoliłem, którzy jakby przeszli przez nas, ci zawodnicy, którzy przeszli, niestety trzeba było włożyć serce w nich to wszystko. Tu musi być cel. Jeśli nie mamy jakby skrystalizowanych celów, bo tak, pieniądze nie są celem. Ile mamy? Worek pieniędzy? Dwa? To nie jest cel. To jest sposób na zarabianie, czyli życie w luksusie. Luksus to nie jest trener. Niestety trener, proszę wiedzieć, ja jeżeli prowadziłem kadrę 200 parę dni poza domem, święta nie święta, nie ma dni. Są zawody, trzeba się do tego przygotować. I niestety to trzeba jakby sercem to wszystko poprowadzić.
Ale czy u nas właśnie, bo z tego co ja wiem na przykład, no to jeżeli chodzi o PSV Eindhoven, to tam jakby wszystko jest podporządkowane pod ten sport. Szkoła współgra z klubem sportowym tak naprawdę. U nas nie da się tego zrobić. Po prostu szkoły swoje, kluby sportowe swoje. Nie ma tej takiej
tak,
synergii.
To ma, tak,
I czy to nie jest powodem tego, że o czym ja mówię, my nie mamy WF-u do czwartej klasy podstawówki. Tylko prowadzą panie, które są wychowawczyniami. No to
bardzo często między ławkami. Tak?
Albo WF to jest spacer, albo godzina wychowawcza. To o czym my tu mówimy?
Tak, ale panie dyrektorze, ja myślę, że jeżeli będzie to odpowiedni system, że będziemy, tak jak mówimy, o tej piramidzie będziemy wychwytywać, bo zaczynając od tego sita, to sito powinno zaczynać się w klasie pierwszej. Mm-hmm. Prawda?
Albo już w ogóle w przedszkolu.
Tak, w części już województw, w klasach 1-3 prowadzą nauczyciele wychowania fizycznego, ale dalej, musimy to systemowo poukładać. Nie możemy stracić tych diamentów, które poszywane są brylantami. I my gdzieś to wszystko gubimy, bo proszę patrzeć, że Igrzyska Olimpijskie, my się tutaj szczycimy, no mamy jeden złoty medal. W czym?
No tak.
W czym? Z całym szacunkiem, bo wiem, że każdy medal wymaga dużo, dużo pracy, tylko uważam, że medal w piłce nożnej złoty, a medal
w spinaczce
to są dwa różne medale.
No tak. No.
I teraz wracamy jakby dalej. Uzyskiwanie wyników, ja pamiętam w pewnym momencie, to też w ministerstwie jakby buntowaliśmy się, że trenerzy dostawali pieniądze, jak jest ten system współzawodnictwa sportu dzieci i młodzieży, za punkty. I co okazało, że tak, nasi trenerzy doprowadzali zawodników do szczytu w juniorze, a potem go nie ma.
I to jest bardzo częsta droga w Polsce.
Prawda? I to jest jakby przyspieszenie specjalizacji. Ja pamiętam, mój taki guru, profesor Sozański, zresztą to w sumie bardzo znana taka powiedzmy postać, mówi, słuchaj, ten jakby przygotowanie wszechstronne jak najdłużej. Zawodnik musi szukać, poszukiwać czego on chce. Bo ja przyglądając się nawet, jak byłem w Eindhoven, zawodnikom z Holandii, oni czerpali z uczestnictwa w sporcie radość. Mhm. A nasi za karę. Jeżeli ja wychodzę na, powiedzmy, na coacha z zawodnikiem i on się męczy tam, ja chłopie, no ty masz walczyć. Mhm. Ale masz się z tego, to ma być radość. I to musi jak być przełożone i to daje wynik. Bo proszę patrzeć, gdzieś Europa nam troszeczkę uciekła. Oni nie są mądrzejsi od nich ludzi. Ja pamiętam, wracam jeszcze jakby do tego epizodu z kadrą olimpijską. Patryk Stańczak, trener kadry olimpijskiej Francji, nie mówi po angielsku. Po francusku. Żona po angielsku. Czy musiał żoną jeździć? Czyli język naprawdę nie był jakby przeszkodą dla Patryka, że na Igrzyskach Olimpijskich Francuzi zdobyli komplet medali. Złoto, srebro, brąz. Życzę powodzenia. Mhm.
No właśnie, to też, co przewija się u nas podczas audycji i że, no już w przedszkolu, nie? W przedszkolu trzeba łapać te dzieciaki i szlifować je. Bo jak uciekną w przedszkolu, to już nie są te czasy, gdzie talent w wieku lat 13 się objawi.
Tak, tylko panie doktorze, też jak my jako trenerzy, tak jak też panowie macie jakby z kontakt ze sportem, mamy coś takiego, że w pewnym momencie rodzic, świadomość rodzica, bo to jakby drugi aspekt jest. Ja trenuję zawodnika, przykładowo 4 lata, potem przychodzi rodzic i tak, wie pan co, on przestaje trenować taekwondo, bo on będzie lekarzem.
Boks będzie też trenował.
A już pomijam, nie mówię. I w tym momencie, po 4 latach pracy, zawodnik tam ucieka, albo przechodzi do innej dyscypliny, albo jeszcze na zasadzie, że trenerzy sobie podbierają. Tak nie powinno być.
No też, ale z drugiej strony, pan dopiero też przecież przed chwilą powiedział, że to też nie może być sytuacja, w której ktoś czuje się zmuszany do tego trenowania i też sam musi odnaleźć radość.
A z drugiej strony też przecież są patologiczne sytuacje, uważam, gdzie młodzież wykonuje ogromną pracę w klubach, powiedzmy, tak? To kluby pracują nad rozwojem danych zawodników i potem nauczyciel WF-u, bo te związki szkolne robią zawody w weekendy, wtedy, kiedy grają kluby najczęściej, mam przykład piłki nożnej i kluby mają mecze w sobotę. na przykład sobota, ale w sobotę szkoły postanowiły sobie zrobić zawody. No i biorą twojego zawodnika na zawody, bo nauczyciel WF-u chce zrobić wynik, chce, żeby szkoła miała punkty.
Kosztem trenera.
Trochę, i ty mówisz, ale coś tu jest...
takim selekcjonerem.
Tak, i potem mówisz, ale no halo, a dzieciak jest przymuszany, bo jak on nie pójdzie, nie będzie o szóstki z WF-u na przykład. I czy to nie jest patologia?
Słuchajcie, ja myślę, że przede wszystkim proszę popatrzeć, wracam jeszcze do tej Francji. Przydział środków finansowych przez ministerstwo, jak idą środki? Idą do związków, a ze związków do klubów. Ile jest? Dwa ogniwa. A proszę popatrzeć u nas, ile jest ogniw. Szkolny związek, gwardie, LZS-y, AZS-y, przeróżne kluby. Te pieniądze gdzieś one rozchodzą się. I proszę powiedzieć, że sport akademicki u nas nie istnieje.
Nie.
W Stanach Zjednoczonych koszykówka jest oparta na sporcie akademickim. Akademicki.
Tak.
Ale i futbol amerykański też przecież tam te rozgrywki akademickie
futbol
są.
Nie orientujesz, ale wiem, że jakieś
koszykówki. Nie, wszystkie chyba zespoły, bo piłka nożna tak samo, przecież jakieś tam rozgrywki tak. akademickie.
Koszykówka?
Ci zawodnicy
akademicka. Ale dlaczego? Także studia są płatne. I teraz on dostaje stypendium po to, żeby sobie opłacić studia. Momentalnie jest inny układ.
I zobaczmy, jakie wyniki mają Amerykanie w prawie każdej dyscyplinie.
Nie, tak. Tutaj jak pan doktor mówi, że faktycznie w Stanach jakby dla wielu osób, które są sportowo uzdolnione,
to jest szansa.
Ten sport to jest jakby taka droga do zdobycia wykształcenia albo za darmo, albo za pół darmo.
Za darmo. Jeżeli jest talent, to za darmo.
On teraz dostaje stypendium, gra i przy okazji studiuje i nie za to.
Słuchajcie, wracam jeszcze do Igrzysk Olimpijskich w Sydney, bo ten mój przyjaciel Patryk Stańczak, trener kadry olimpijskiej Francji. Jego właśnie dwóch zawodników zdobyło, jeden zdobył złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich, drugi srebrny. Ja mówię, Patryk, czy oni trenują? Nie, wyjechali do siebie. Oni byli z Wybrzeża Kości Słoniowej.
Ale reprezentowali Francję.
Ale w pewnym momencie gdzieś byli, reprezentowali tą Francję, uzyskali jakby dla Francji wszystko. Tylko jeden cykl. Jeden cykl. Ja myślę, że to nawet to, co panowie mówiliście, że trzeba się zastanowić nad taką strategią, ale realną. Zróbmy tak zwane burze mózgów, ale zbierzmy tych ludzi, co mają coś do powiedzenia.
To u nas
co zrobić?
Wszyscy mają.
A wszyscy, oczywiście. Tylko ja bym nie wszystkich zaprosił. I teraz, jeżeli są dyscypliny...
To sami przyjdą.
Ale jeżeli miasto daje pieniądze na sport, to miasto może wyznaczyć, czy jakim sportem jest zainteresowany. Przecież mamy, ja myślę, że tak, na pewno jest piłka nożna, jakby tu jest ten potencjał, że każdy gra. I te dzieci można, nawet jeżeli nie zdobyć jakiegoś wyniku, to usprawnić te powiedzmy dzieci. Że te dzieci gdzieś się znajdą. I jeżeli im się postawi cel, bo musi być cel. Bo teraz jeżeli dziecko nie ma celu i trener nie ma celu, to nie ma wyniku, tak? I jeżeli byśmy to w ten sposób poukładali i każdy też jakby powiedział, jakie są jego oczekiwania. Na przykład nasze są oczekiwania, chcemy mieć swoją bazę. Na tej bazie to de facto, zobaczcie panowie, my zaczynamy już od przedszkolaków. Już przedszkolaków zaczynamy. I naprawdę mamy, tak jak liczyliśmy tych przedszkolaków, w granicach Marta liczyła 250 przedszkolaków, plus minus. Skąd się wzięli? Oni przychodzą. I teraz, jeżeli my ich usprawnimy, teraz tylko poszukujmy. Zaczynamy szukać tych diamentów. Ale my nie szukamy. Bo nam się liczy tylko kasa. Przyjdzie, zapłaci składkę, dziękuję, jest i zaczynamy. I teraz, jeżeli w ten sposób będziemy funkcjonować, tego wyniku nie będzie. Prawda? Uważam, że Łomża ma potencjał. Ja pamiętam swego czasu organizowaliśmy tą Olimpiadę Młodzieży, to było bodajże chyba 2011 rok i mieliśmy do zaproponowania miejsca noclegowe. No i tam jedna z burs została zaproponowanych. No pan dyrektor, który wtedy tam przyjechał, mówi, to nie wchodzi w rachubę, coś lepszego. Dalej, chcąc teraz zrobić zawody wyższej rangi, nie mamy bazy noclegowej. Dalej, zrobiąc zawody na wyższą, nie mamy jeszcze hali sportowej. No to jest problem.
No to trochę jak ogólnie w Polsce postawione wszystko jest do góry nogami, biorąc pod uwagę kluby piłkarskie z ekstraklasy. Piękne stadiony na kilkadziesiąt tysięcy osób bez bazy treningowej. Jak widzę, super stadion, trenuję gdzieś tam na jakimś boisku w bardzo złym stanie i gdzieś zapominamy o fundamentach, a chcemy już zaczynać od samego czubka góry, a bez podstaw
wiadomo.
Ale proszę
popatrzeć, nasza kulomiotka ze Skry Warszawa, która pokazała, w jakiej trenuje siłowni. Mhm. Czyli medalistka Igrzysk Olimpijskich, złota, i to jeszcze chyba z 3 razy ona była złoto, też nie ma jakby podstawy, znaczy bazy inaczej, nie ma bazy do treningu. Jest jakby potencjał ludzki, a nie ma jakby zabezpieczenia bazowego. Może od tego zacznijmy, bo ja uważam, że wspólnie możemy dużo zrobić, bo młodzież, młodzi trenerzy są bardzo ambitni, tylko postawmy im cele. Postawmy sobie cele, ale i kontrolujmy to. Bo jeżeli nie ma kontroli, ja ostatnio zadałem swojej córce, mówię, Marta, pokaż mi dziennik zajęć, jaki ty prowadzisz. No tato, już się czepiasz. Czepiam się. Bo teraz muszę być, proszę pokazać cel, określ sobie cele, pokaż mi trening i na koniec roku, jak mamy posiedzenie zarządu, proszę mi określić swoje cele, czy zostały zrealizowane.
I tu musimy postawić kropkę i żeby każdy z trenerów, który nas słucha, zastanowili się, czy stawiają sobie cele i je realizują. Doktor Jerzy Miller, trener taekwondo, propagator tej dyscypliny, ale w ogóle człowiek sportu, był naszym gościem. Dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
Sportowa Łomża. Zapraszają Bartek Święciński i Sebastian Chrzanowski.